Hello, mój drogi, witam Ciebie. W pałacu. Jesteś w pałacu?
Tak, pozdrawiamy z pałacu.
Jesteśmy w pałacach. Przynajmniej częściowo. Między lądem a sienkiewiczowską częścią.
Pałacu.
Pałacu, kraju.
Jak to dobrze, że nie nagrywaliśmy w środę. Jak to dobrze, że nagrywamy w piątek.
Szkoda, że nie nagrywaliśmy w środę. Wiesz dlaczego?
Nie, dobrze.
Jedną rzecz ominęliśmy dla państwa.
A tak, specjalnie. Ale tak właśnie w ciszy.
I państwo mogą być dla nas bardzo źli. Za to.
No na pewno.
Wiesz jako?
Tak. Ale wiesz co, ja tak sobie próbowałem zrekapitulować moje takie myśli i co wiem, albo co czuję.
Jedną rzecz wiesz. Przepraszam, że ci wejdę w zdanie. 29 maja, mój drogi, był pierwsza rocznica. Był pierwszy Caleb Martin Day.
No i jak się z nim czuliśmy? Czy ktoś jeszcze pamięta, że był taki dzień?
Dwie osoby, które pisały do mnie z zarzutami o to, że olaliśmy kompletnie Caleb Martin Day. Robią mi zdjęcia? Nie, myślałem, że robią mi zdjęcia, gdy nagrywam.
To
nie robią. To już trwa, Ola. Tak, to, tak to brzmi. Chcesz coś powiedzieć? Tak, trwa.
Ale to już trwa?
Ola chciała coś powiedzieć.
Chciałam powiedzieć tego pana, który kiedyś się na mój temat wypowiadał, na temat moich wypowiedzi, jak było to 10 na 10, tak?
To co? Chciałaś go pozdrowić?
Bardzo chciałam.
Ola pozdrowić. Chciała pozdrowić jakiegoś swojego zaprzeszłego hejtera z szóstego gracza. Był taki kiedyś cykl Gorący Ekspres i Ola dawała tam swoje wypowiedzi, kiedyś została...
Ja tego Maćkowi nigdy nie zapomnę też.
I nigdy nie zapomnę, Ola, że nie stanąłem w jej obronie, a nie stanąłem.
Tu jesteśmy dzisiaj.
I to też może być jakaś rocznica, może to też było 29 maja.
To było każdego kolejnego dnia.
Proszę. Dobrze. Potrzymaj mi piwo.
Czy dzisiaj jest Wigilia? Nie.
Dzisiaj jest Wigilia. Nie.
Ale rozliczonko piękne.
Sprawdzałem. Bardzo dobrze Ola tutaj rozliczyła kogoś. Ja nie pamiętam, kto to był.
Wydaje mi się, że ciebie najbardziej rozliczyła.
Ja to jestem rozliczany od lat już. Niedoliczony, niepoliczony.
Niepoliczalny.
Niepoliczalny jestem, ale tak, ja już zapomniałem. Był taki faktycznie gagatek, który
kobieta
coś tam napisał.
Kobieta nigdy nie zapomni, bla bla bla. Nigdy nie zapomni.
Piorunująco popularny podcast o koszykówce w Polsce. Witam serdecznie. Mój drogi Bill Walton, tak? O nim chciałeś powiedzieć?
Tak.
Dobrze, ale mi bardziej o Caleba Martina chodziło. Powiedziałeś, że dobrze, że nie nagraliśmy w środę. Bo co? Bo byłby to kongres Lewicy Polskiej?
Tak mindlili, a czy Minnesota ma szansę?
Wiem, to samo myślałem. Dokładnie to samo myślałem.
To byłoby takie ciapcianko.
I ten jeszcze umarł, nie? To w ogóle bez sensu.
No, jeszcze ja w ogóle proponuję, żebyśmy nie nagrywali tego podcastu do końca sezonu regularnego, znaczy do końca playoffów, jeżeli Luka nie będzie wygrywał.
Myślałem, że powiesz, że wrócisz się do mojej propozycji, żebyśmy robili podcast przed rozpoczęciem sezonu i kolejny zakończeniu sezonu.
Po zakończeniu sezonu. To byłoby świetne.
No ale bylibyśmy piorunująco popularni. Kiedy Palma? Za 6 miesięcy.
Za rok.
Luka Doncic grał w lipcu, nie? Ja miałem to sprawdzić, bo jak były eliminacje do Mistrzostw Świata, to kadra Słowenii była tą, która zaczęła, jeśli dobrze pamiętam, najwcześniej, a przynajmniej najwcześniej była pokazywana. Tylko nie jestem pewien, czy to nie było przypadkiem na początku sierpnia, czy aż pod koniec lipca, bo jest szansa, że to, że grałby 12 miesięcy po kolei, mój drogi.
No nie, no jakaś przerwa tam była, poczekaj, no we wrześniu nie grał. Prawie cały październik nie grał.
A kto wiesz? Skąd wiesz? We wrześniu.
No nie, ale w sensie w taką zorganizowaną koszykówkę, którą się ogląda na telewizjach.
Rozumiem, faktycznie. Wtedy pewnie wyrzucił sobie nogi na wersalkę i leżał.
No i chlał, pewnie i chlał.
Waterpolo. Co myślimy o tym, że Michael Finley zabrał Luce Doncicowi puszkę z piwem? To wydaje mi się najciekawsza.
To było piwo? Nie, to było jakieś soda, lemon soda tak wygląda.
Tak. Kto zabrał Luce Doncicowi puszkę z lemon sodą?
Nie, Michael Finley.
Dlaczego?
Nie wiem. Za dużo gazu.
Ale co, myślałem, że pomyśleliśmy, że to piwo jest?
No może, no.
I mu zabrał?
Właśnie. Facet był po robocie na fajrancie, no to dlaczego nie?
Czyli zabrał mu raz.
Jest.
A sprawdziłeś, że to soda jest?
No tak mi się wydaje. No. Ty uważasz, że piwo? Nie, nie jest.
Znaczy, no, bo dlaczego zabierałbym mu sodę?
Nie wiem, no. Potrzymaj, no. Nie wiem.
Czy to nie jest piwo? Wszyscy piszą w sieci, że to piwo jest przecież.
Naprawdę?
No.
Ciekawe.
No, zobaczymy, czy to piwko jest.
Czekaj, muszę tak zacząć to ten...
Czy to jest browar?
Czy to jest browar?
Dobrze, mam zdjęcie. Kurczę. Wiesz, że Pilsner. Raz. Nie wiem.
Pilsnerek?
Nie wiem. Poczekaj, będę musiał sprawdzić, powiększyć to. Wszyscy piszą, że to piwo jest, że to Luka pije piwo.
Nie, raczej wygląda na jakiś ten... Taka gwiazdka?
No. A, zobaczymy. Luka drinking soda. After. Brzmi to jak świetny nagłówek, nie?
Tak.
Luka... Luka smoked cigarettes, drank coke. Drank coke? Coke się pije? Nie wiedziałem. Drinking soda, smoking. Luka pijący sodę w ostatnich 24 godzinach na przykład. Nie piszą ludzie, że to soda jest. No ale u nas jest soda, tak? Czyli cały czas jeszcze wierzysz w przygotowanie fizyczne Luki, tak, w profesjonalizm. Tak. Nie, że to jakieś wygłupy z piwem. To dobrze. To dobrze, że mamy taką część fit między rondem a palmą.
Jeszcze raz pozdrawiam.
Proszę, kapitalnie. Dobrze, mój drogi, a po co dzisiaj tu jesteśmy w ogóle?
Jesteśmy tu, żeby właśnie celebrować to zwycięstwo.
Dobrze. Co pijesz?
Mówić o tym, jak wielki jest Luka. Jak...
Naprawdę?
Bo ja miałem... nie możemy się doczekać więcej.
Bo ja nie chciałem się pisać o tych wszystkich... Ja nie wiem, po co NBA to robi, te MVP. Znaczy już wiem, po co NBA rozdaje MVP finałów w konferencji. Już się dowiedziałem, żeby Jaylen Brown w końcu coś wygrał. Nie? To tak. Było ostatnio. Ale dzisiaj przy Luce dawać mu... Chciał oddać to swoje trofeum Derekowi Lively'emu, ale ten też nie chciał go wziąć tam w tunelu, gdy już z nim wychodził.
Czy Jason Tatum jest smutny?
No, ma takie chyba nastawienie życiowe bardziej w tym kierunku, nie? Bardziej tak na smutno bierze życie, chyba myślę.
No ale wiesz, no, czy ma żal, że to nie on dostał? Czy gdzieś tam taka zadra się pojawiła w sercu? A co będzie z MVP? Czy też Jaylen dostanie?
Myślisz?
No, myślę, że tam powoli zaczyna kiełkować taka myśl.
Bo my nie mieliśmy nigdy tutaj kłótni między Jaylenem Brownem a Jasonem Tatumem, nie? To jest ta udana część w historii Boston Celtics.
No bo wydawało się zawsze, że Jason Tatum jest tak, wiesz, ze dwa stopnie nad Jaylenem Brownem, a tutaj proszę. Nagle w głowie Tatuma zaczyna kiełkować taka myśl. Może to nie ja...
Myślisz, że Jaylen Brown potraktuje finał, oni będą rywalizować ze sobą i z Luką i z Kyrie?
Tak, tak.
Siema Kyrie, Kyrie wraca do Bostonu.
To będzie wspaniałe. Zrobi tego stąpa.
Jaki jest twój typ na serię Kyriego? Jaki jest twój typ na serię Kyriego z Bostonem? Bo mój jest gruntownie nieprzychylny dla Kyriego, jeśli chodzi o występy jego z Bostonem. Obawiam się, że i niech będę zacytowany za 3 tygodnie, że Boston wytrze parkiet Kyrie Irvingiem.
Aha. Mhm. To tam będzie taka mission from God.
Na pewno.
Żeby zrobić mu taki mecz na 7 punktów.
Coś takiego. Drew Holiday.
6 strat, 2 na 8.
2 na 18. Mhm. No. To jest mój ten pierwszy na finały.
Ale ty nie wierzysz, że Kyrie może tak wejść i powiedzieć
no po prostu...
tym wszystkim białym, którzy będą wyżygiwali się na niego, że ten...
Że co?
Mecz na 40 punktów?
Nie.
18 na 26? Nie ma tego meczu?
No, chyba historia nie działa.
Nie.
Dla niego.
Aha,
to jak wyszedł z Bostonu, jak obiecywał, że zostaje, że zostanie, że podpisze nowy kontrakt. Pamiętasz, przed ostatnim sezonem...
Bo no wiem, ale potem na koniec wszyscy odwozili go taksówką na lotnisko. No, też wiesz, zrobiono z niego kozła ofiarnego. Ten sezon, kiedy oni mieli wygrać 65 meczy. I co?
Nie pamiętam już, tak? Był kozłem ofiarnym, Kyrie?
Ja uważam, że na koniec dnia tego nieudanego sezonu, który miał być mistrzowski, zwycięski i tak dalej, no chyba wszyscy wskazali palcem na niego, że to przez niego.
I tu już wystarczy zemsty, tak?
Nie, to znaczy wiesz, no, moim zdaniem się ten płomień takiej niechęci Kyriego w stosunku do Bostonu nadal nie zgasł.
No to więc, jest, jeżeli
to
nadal...
To jest ten moment, kiedy pokaże im, że ten sezon znowu będzie nieudany. Że Boston nie może już wygrywać. Nie na jego warcie.
O Jezus, bardzo głęboko jesteś, bo jesteśmy w twojej głowie niechęci do Bostonu. Kurczę, ja się zakręciłem totalnie tym, co powiedziałeś przez ostatnie 20 sekund. O co chodzi? Dokładnie, gdzie jest tu logika? Dobra, okej, dobra, zostawiam to. Zostawmy to na chwilę. Dobrze, mój drogi. Ja się bardzo cieszę, że mieliśmy taki mecz po tych takich zaciętych meczach. No. Za dużo było zaciętych meczów w finałach konferencji. Nie było ich dużo, ale za dużo było zaciętych, za dużo było crunch time'ów, za mało było blowoutów. Brakowało mi takiego przetarcia parkietu.
Ja wiem, no brakowało ci tego meczu numer 7 pomiędzy Phoenix a Dallas.
Tak.
Brakowało ci meczu... Gdzie było jeszcze?
Każdego meczu Bostonu do finałów konferencji.
Tak.
20 punktami na razie. Mecz się kończy w trzeciej kwarcie na początku. Jak ten ostatniej nocy. O czym tu mówić? Tak naprawdę. Jeśli chodzi o sam mecz, myślę, że bardzo istotne było to, oczywiście istotne od istotniejszych. Na przykład Kyrie Irving rzucił 36 punktów w tym meczu. Nikt chyba nie będzie pamiętał o tym, bo Luka miał taką pierwszą kwartę, że papa. Ale to, że Derek Lively wrócił i był na boisku i był bardzo dobry. Już on wszedł na boisko już w trzeciej minucie, trzecia minuta nie skończyła, było 9:05 do końca, on wszedł już na boisko, były te zmiany krótkie,
tak zwane zmiany powrotne.
Maxi Kliba był na czwórce, widzieliśmy nowe Dallas, nagle od pierwszej rundy nie widzieliśmy takich rotacji w Mavericks. Ja będę próbował nie mówić i próbujemy. I bardzo nam to dobrze wychodzi, nie mówienie o Minnesocie dzisiaj za bardzo.
Wiesz co, ja mam taką jedną. Oni właściwie w całym tych finale konferencji ani razu ten zespół nie kliknął. Nie zagrali ani jednego dobrego spotkania. Ten ostatni mecz też nie wygrali go, tylko Dallas go przegrało. Z słabszą postawą Irvinga i Luki Doncicia. No niestety.
Ja się zastanawiam, w którym momencie oni kliknęli w tych playoffach. To był chyba ten ostatni mecz z Dallas, jak ich defensywnie pokonali.
No, ale też tak bez przesady.
No, jeśli bierzemy pod uwagę klikanie, jeśli chodzi o atak, tak, to nie kliknął może nigdy nawet w tych playoffach. Może, ja nie przypominam sobie meczu, bardziej defensywnie kliknął w serii z Denver, gdzieś tutaj. Ale czy można klikać defensywnie? To jest pytanie do wszystkich. Żenada, absolutna. Mówiliśmy już w poniedziałek, więc też się nie chcę wracać. Szanująco Minnesota wyglądała po 0-3 i żenująco wyglądała po ostatnim meczu. W sensie ja nie mam nic do Minnesoty takiego osobistego, ale no nie.
No nie, ale to mówię, no Anthony Edwards ma o czym myśleć przez ten najbliższe kilka miesięcy. W sensie pytałem, czy to będzie w nim jakoś tam rosło, czy wróci jeszcze silniejszy, czy będzie takim po prostu graczem na pierwszej dziesiątki NBA, który raz na jakiś czas ma lepszy mecz, raz na jakiś czas ma gorszy mecz.
Czyli Tatum taki.
Taki Tatum, tak. Mm-hmm. To może to dzisiaj wystarcza, może ta młodzież już dzisiaj taka jest, jednego dnia świetnie, drugiego dnia nie za bardzo.
No w zasadzie też narzekałeś na młodzież, że co powiedziałeś, że nie pracuje, tak? Co powiedziałeś?
Nie chcę pracować ciężko.
Że nie chcę pracować ciężko. Nie chcę pracować ciężko. Jednego dnia tak, drugiego dnia inaczej. No dobrze.
Raz się chce, raz tata przeleje.
Ja do Ustki chcę pojechać za jakieś, poczekaj, 15, za jakieś 20 minut. Chyba, że skończymy za 10. Bo ty też gdzieś chcesz iść pewnie, nie? Czy będziesz na pałacach dzisiaj leżał?
Biegnę dalej.
Biegniesz dalej. Tour de Palace, Tour de Palaces.
Palacio.
Palacio. Dobrze. No dobrze.
Nie, no ale to co, co myślisz, to jest, że to jest początek Minnesota, to już właśnie jest taki pik i potem jest takie, wiesz, nic z tego się nie wykluje na więcej, na jakieś, wiesz, 4-5 lat, jakiś taki.
W sumie czekam, co John Krawczyński napisze, ale nie od razu po meczu, tylko jak za jakieś 2 dni. Jaka będzie diagnoza Johna Krawczyńskiego na The Athletic w Minnesota.
Ja ona zdecyduje o tym, co
ja będę myślał o Minnesota, naprawdę. Chyba jest taki czołowy beatwriter teraz w NBA, który ma puls, jeśli chodzi o skład. No, nasz John Krawczyński. A skład jest nie byle jaki, nie? To był, skończył się sezon Minnesoty. Sezon Minnesoty. Coś powiem, że musiał się tak skończyć. Inni ludzie mi przez 2 dni mówili w twarz, że jest 3-1 już. Może będzie 3-4. Ja
właśnie dlatego dobrze, że nie byliśmy w środę, bo byśmy musieli przejść sami przez to.
Znaczy ja bym nie przechodził, bym siedział w ciszy i słuchałbym, jak ty mówisz to, co zacząłeś już w poniedziałek.
Ja się męczę.
Jak coś takiego. Każdy już, jeszcze wczoraj wieczorem z innym kolegą, wszyscy mi to mówili, a z drugiej strony uważałem, że Luka jest najlepszym koszykarzem od czasu Michaela Jordana, nie? I takie rzeczy mi mówili. Są tacy, tak, są tacy. Period nawet usłyszałem po jednym ze zdań. No, więc wiesz, jest trochę hejterów.
Tim Duncana zgasło światło.
Że Tim Duncan na Wyspach Dziewiczych w ogóle używa światła. Mój drogi. No, więc nie wiem, na Minnesota poczekamy. Luka ma teraz serię z Bostonem, ja bym o niej trochę powiedział, bo to jest bardzo ciekawe. Nie widzę, widzę masę obrońców na Lukę Doncicia i na Kyriego Irvinga.
Naprawdę?
O, widzę, że jesteśmy w Bostonie. Dobrze, jaki jest twój typ na te finały? Szybko zacznijmy, może to tutaj?
Ale serce czy rozum?
A Jezus, nieważne. A może jeszcze duszę. Duszę dodaj do tego. Duszę. Serce.
W duszy mam Dallas. W 6.
Dobrze, czyli masz Dallas. Myślę, że dusza decyduje tutaj o wszystkim.
Tak, w rozumie mam 4-1 Boston.
Dusza rus. Rozum? Zobacz, do czego nas ten rozum doprowadza. Zaraz sztuczna inteligencja będzie robić wszystko za nas. I co nam zostanie? Już nawet rozumu nie będziemy mieli. Zostawiam serce.
Będzie ta renta elektroniczna. Nic
nie będziesz robił. Jak ta młodzież. Może
iść jej lata. Oni się przygotowują na rentę.
Dokładnie. Zamiast matury renta 2024, jakie tematy na rencie. Tak. Dobrze, okej, okay, mamy to. Dobrze, wiesz co?
No dobrze, masa obrońców, czyli kto, przepraszam bardzo?
Jason Tatum, Jalen Brown.
Derek Lively?
Derek Lively gra w Dallas.
Mówię, Derek White?
No, Derek White to jest akurat czwarty z nich, który wymieniłeś, więc dobrze się idzie. Teraz idź od tyłu, czwarty, teraz trzeci.
A, jest.
No dobrze, bo dobrze zacząłeś. Podoba mi się ten twój prąd.
Ten skurczybyk. Zapominam ciągle o tym skurczybyku.
Twój prąd myślenia. No, jest jeszcze...
Na pierwszym miejscu masz Drew, na drugim masz Tatum, a na trzecim Jalen Browna.
Mhm, na czwartym jest Derek White. No, Derricka White'a...
Ale mnie się wydaje... że oni jednak będą oszczędzali Tatuma i Browna, bo oni są zbyt ważni w ofensywie, żeby ich, wiesz, poświęcać na jakieś takie, wiesz, drugi faul w czwartej minucie.
Poza tym tu trzeba będzie techniki dużo, żeby ich kryć. W sensie nie odbierając nic Tatumowi i Brownowi, ale będą, tak jak powiedziałeś, musieli być też skupieni mentalnie, w głowie, żeby nie popełniać jakichś głupich fauli na tych zasłonach, na takich, rzeczach, gdzie tu, bo to jest męczące. Więc żeby się Drew na tym skupił. Ale ja widzę miejsca... Nie wiem, czy to będzie tak widoczne, czy wielki Jason Kidd. Czekaj, niech to... czy wielki Jason Kidd jakoś tak to wymyśli. Bo ja to za bardzo nie widzę wysokich obrońców na Lukę Doncicia. Tutaj. W sensie nie to, że może występują jacyś, ale na przykład jakby był Draymond Green w Bostonie, to bym trochę inaczej myślał, nie? A tutaj jest Al Horford, który jest stary, jest Kristaps Porzingis, który nie grał.
Może dadzą Xaviera Tillmana, może dadzą.
Może będzie... może Oshie Brissett tak co będzie obrońcą. Kto wie, może Boston ma w sobie wielką... Boston ma w sobie wielką legendę taką, że jak Oshie Brissett zatrzymał Lukę Doncicia, w co będą tylko wierzyć ludzie... W zachodnim Massachusetts. Nawet nie we wschodnim, oni już są, aż tak cyniczni nie są. Ci w zachodnim mają sady, jabłonie, to wszystko. Oni mają świat dowinięty wokół palca. Oni jeszcze żyją z podatków od herbaty. czy odwrotnie. Mój drogi, no, widzę tutaj stado obrońców na Lukę Doncicia, więc będą kłopoty, bo będą switche i nie będzie tak łatwo w pick and roll, Horford, jeśli będzie go przejmował, to myślę, że będzie gotowany, Al będzie gotowany, więc tu jest jakaś szansa, więc może nie będziemy switchować pick and rolli, no, może będziemy podwajać, ale nie chcemy mieć wysoko Ala Horforda i Porzingisa, to nie w naszym stylu.
No, będzie rozrzucał piłkę za trzy, no, Derek, wiesz.
Jeśli będą go podwajać, tak. Jeśli będą...
jedną trójkę tak w całej tej serii z Minnesota, ciekawe.
Jeśli będą go switchować, to tu patrzę, że Boston będzie zmieniał krycie po prostu na Luce Doncicu. Ale mówię, nie, czy będzie zmieniał krycie, jeśli Horford będzie, jeśli to Lively będzie stał zasłony, jeśli Horford będzie krył centra, Porzingis, czy Porzingis będzie na Luce Doncicu?
Porzingis w ogóle będzie?
Ma być na pierwszy mecz. Po półtora miesiąca, miesiącu niegrania, czy takie rzeczy robić, takiego Porzingisa, nie wiem, no, jest to ciekawe. A z drugiej strony...
Pojedynek Lively'a z Porzingisem może bardzo ciekawe.
Och, koniecznie. A z drugiej strony, ja bym dał Dallas szansę w tej serii, bo to chyba o to chodzi, nie? Ty mówisz, że Dallas,
tak,
chyba ja bardziej myślę, że...
To ma sens, tak.
Ja myślę, że dałbym Dallas szansę w tej serii. Tak bym zaczął. Nie, zacząłbym od 4-0 zacznijmy dla Bostonu.
Tak, 4-0, dobra.
Nie, więc 4-1. Tak. 4-2. Psujemy dzień naszym słuchaczom, którzy chcieli usłyszeć pany, że Dallas wygra. Ale Boston jest dobry, naprawdę. I tak jak się przejdziesz dalej po Kyrie, jeśli Kyrie miałby mieć słabą serię, to będzie ciężko. Będzie ciężko. Jeśli Kyrie miałby być słabą serię, mi się wydaje, że jest dużo, dużo na głowie Kyriego takiego. Już, wiesz, wracając do tego, że wraca do Bostonu, część ludzi jest na niego złych za to, jak się zachował. Jest trochę jakiejś takiej presji, bo tam nie dowiózł, się pamiętam. Raz i dwa razy nie dowiózł. W pierwszym sezonie nie dowiózł, nie byłoby, był kontuzjowany, jak miał szansę z LeBronem grać. Potem obiecał, że zostanie. Nie został. Jest tutaj, i tu są ludzie, może niekoniecznie Drew będzie na Luce, może Jalen będzie na Luce, a Drew będzie na Kyrie, może wiesz, o to chodzi. Mi się przed tym ostatnim meczem dzisiaj w nocy wydawało, że sposobem na to, żeby wygrać, żeby Minnesota wygrała mecz i może doprowadziła do meczu numer 7, jest to, żeby Kyrie dalej był trzymany pod butem, jak był trzymany w meczu numer 4, po tym jak McDaniels zaczął go kryć. Ale tu McDaniels złapał trzeci faul, tak, w połowie drugiej kwarty, Kyrie się otworzył w drugiej, trzeciej kwarcie i było po wszystkim. No ale grali już z taką przewagą, zrobioną przez Lukę w dużej mierze. Więc to trochę innego rodzaju był mecz dla Kyriego. On tutaj raczej wskoczył na siodełko, no, nie na siodełko, no, na bagażnik wskoczył i tam jeszcze ps, ps, Luka prowadził, wiesz, rower, on z tyłu sobie siedział jeszcze w kierunku Minnesoty, która była coraz dalej, tak ps, ps, piu, 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 sobie robił. Ale tutaj jak od początku będzie miał ciasne krycie, jeśli Drew Holiday, ja myślę, że Drew Holiday będzie na Kyrie. Myślę, że to się wydarzy. Kurczę, dopiero za tydzień
tak, jest ta to jest, to jest chyba najbardziej prawdopodobne.
Chyba nie, wydaje mi się, że Drew będzie
go krył. White będzie na tym, no.
A może z drugiej strony potem mogą zawsze wzrost Jaylena Browna dać na... O, Jaylen Brown kontra Kyrie Irving? O Jezus. No? Nie wiem, kto poza tym miałby się ujawnić.
Kto kryje Jaylena Browna i Tatuma?
Czy Tim Hardaway wróci?
Nie.
Do rotacji. Wydaje mi się, że musi wrócić Tim Hardaway do rotacji. Ławka Bostonu. Gdzie jest ławka Bostonu? Pritchard został w serii, w której Boston przegrał sweepem z Indianą. TJ trochę przetarł parkiet Peytonem Pritchardem. Sam Hauser trafił jedną trójkę. Porzingis nie grał i to jest ławka Bostonu. I mieliśmy na koniec tylko w dwóch meczach ostatnich serii pojawiających się właśnie Oshaya Brissetta, Zawiera Tillmana i to. I to jest ławka Bostonu, więc tutaj może Def będzie działał na rzecz Dallas, jeśli Hardy będzie grał, jeśli Hardaway będzie grał. Gdyby na przykład teraz Dallas miało mieć mecze od Hardiego i Hardawaya, w którym oni by we dwóch zdobywali.
Ale Hardy dowozi te swoje tam 7 punktów w 6 minut.
I w którym oni by zdobywali po 20 punktów razem na przykład. Wiesz, byli w double figures. Był mecz, że oni obaj są w double figures. Coś takiego. Horford będzie miał masę kłopotów.
Znaczy ja powiem tak, nie pokonasz Bostonu, jeżeli Tatum z Brownem są 25+, i Drew Holiday z White'em są 15+. No nie ma szans.
No a tak będzie. Nie wiem, jak ma nie być. No. Kto kryje Jaylena Browna, kto kryje Jasona Tatuma? Derrick Jones? Ja nie wiem, czy sobie Derrick Jones krzywdy nie zrobił w tym ostatnim meczu. On grał, dokończył, nie? Tam pachwina była na początku.
No tam schodził taki był głowę spuszczoną, miał i tam z dzieckiem szedł.
Mm-hmm, no tak.
Ktoś od tyłu go próbował coś zrobić, ale...
Mm-hmm. Ale Michael Finley pilnował tunelu. No,
tak.
No, no, Maxi Kleba. Maxi Kleba.
Na tej nie, Kleba za wolny zespół.
Też nie grał.
Za biały.
No. Ale na przykład Lively i Gafford przeciwko Alowi Horfordowi, skakanie nad głową biednemu Alowi, Porzingis niezdrowy na przykład, Porzingis wraca, ma problemy, to jest szansa dla Dallas, żeby wygrać serię. Widzę ją, ale no będzie ciężko. Zaczynamy w Bostonie. Będzie ciężko. Boston jest faworytem, na pewno. Nie wiem, ile będzie faworytem pierwszego meczu, stawiałbym jakieś 5,5 punktu. Dokładnie tyle. No, dobrze, mamy tydzień. Tydzień będziemy czekać na finały. To już zdążymy się tak wynudzić, rozleniwić, że jak przyjdzie pierwszy mecz numer jeden, to się nie zorientujemy. O, finały się zaczęły, o już są. Coś takiego.
Ale robimy tak, że jak Boston wygrywa, to nie nagrywamy palmy i w związku z tym może być tak, że już nie nagramy w tym.
Możemy robić tak dokładnie jak chcesz. Ja nie będę cię naciskał.
Dobrze.
Jeżeli nie będziesz chciał nagrywać palmy po zwycięstwie Bostonu.
Nie, bo będzie tylko mnie irytowało. Będziemy, taka wiesz, właśnie Kyrie, mecz na 6 punktów.
No,
Lukas 33%.
Dobrze, tam tak może być.
Wypłakujący się sędzią.
Dobrze, mój drogi, pożegnajmy na chwilkę szybko Billa Waltona, bo zacząłeś coś mówić.
Króciutko. Wiesz co, ja muszę ci powiedzieć, ja mam trzy skojarzenia z nim takie. Pierwsze, no to jest ta słynna przemowa tego Ramzeja, gdzie on mówi, że on nigdy nie spotkał. Ten stoi za nim taki wielki, nagi i wiesz, nie było większego gracza, kompetytora i człowieka w historii, tak? I on tak tamten tak ociera twarz. Ten. Potem druga scena, którą mamy, to jest te takie dwa danki, które on daje w meczu z Filadelfią, chyba mecz numer 3, czy jest to taki jeden, potem jest ten taki przechwyt, gdzie ktoś wyciera parkiet, podaje mu i on tak pięknie do góry skacze jak siatkarz do bloku.
Ładnie, tak idzie do góry spod samego kosza, nie? Tak, tak, i tak dobija, no, z boku.
Trzecia rzecz, no to jest przez ten taki moment, kiedy on tak wygląda, jakby mieszkał w jaskini, z jakimiś hipisami, palił cały czas zioło, chodził w kolorowych koszulkach.
Bo tak, wiesz, tak było.
Opowiadał jakieś brednie. Tak by rozsmakował się w narkotykach.
I potem nie lubisz narkotyków, nie?
Co?
Ty nie przepadasz za narkotykami.
Nie.
I to jest właśnie chyba ta różnica, gdzie powiesz, że Bill Walton mówił brednie. No, ale dobrze, kontynuuj.
No w sensie...
No, byś lubił grzyby bardziej.
Albo jest po jakichś narkotykach, albo właśnie, wiesz, albo już myśli o nich, to takie to połączenie jakiegoś takiego
marihuana,
mało smacznego żartu z jakąś taką...
Tak, jest po strasznie ciężkiej marihuanie.
Tak. I on tam, wiesz, widzi rzeczy, do których nikt nigdy nie dotarł.
Tak, wziął dwa dymy z jointa. No i?
I czwarta rzecz, która jest, ale myśmy sobie to kiedyś wyjaśnili w którejś z początkowych palm, że to jego Hall of Fame'owanie to chyba nie jest za NBA, tylko jest za...
Komentowanie za ligi NBA. I za to... Za co?
Za NCAA.
Aha.
No bo nie, no przepraszam ci bardzo, z tymi statystykami to każdy jest Hall of Famerem, jeśli chodzi o NBA.
No tak, ale czy jak
każdy...
Kto? Powinniśmy szanować Hall of Fame?
6 tysięcy punktów to Marcin Gortat tam jest. Ale
czy Mitch Richmond jest w Hall of Fame już?
Nie, jeszcze nie, powinien być.
Czy on Sibiria przyjdzie do Hall of Fame?
No nie, ale jak popatrzysz tak na te statystyki, mówisz, co to jest Hall of Famer? Nie, to jest żart. Więc ja dlatego uważam, że on dostał za NCAA, za tamte występy. Mm-hmm. Ale no nie, bo tak niektórzy mówią, no to był taki pierwszy, taki center nowożytnych czasów, chudy, długi. No ale co on potrafił tak naprawdę? Co było takiego w grze Billa Waltona, że wspominamy dzisiaj o tym, że odszedł wielki kompetytor, człowiek i zawodnik? No?
Nie wiem, mi się bardzo podoba ta laurka, jaką dajesz Billowi Waltonowi pośmiertną. Nie trzeba przesadzać od razu, nie? Jakieś peany układać na cześć kogoś, to...
Nie, właśnie, gdzie ten pean jest? Znaczy, że co, że z lęźmi wyszedł Luke Walton?
Tak? I za to miałby iść do Hall of Fame? Że
chyba tak,
Luke Walton był jego synem? No. To by było ciekawe. To Michael Jordan raz jeszcze powinien wejść do Hall of Fame dzisiaj. Taki żart. No.
Nie wiem, no ty jakoś tak czule myślisz o nim, masz jakąś taką...
Nie z tobą.
Nie ma żadnej historii. Ja ta myślę, kariera jest tragiczna. bo on przynajmniej 4 lata nie grał w koszykówkę w ogóle. No, miał taki
stopę rozwaloną i Portland go pożegnało pięknym listem, a on był okropnie wściekły na Portland na końcu, na lekarzy Portland Trail Blazers i zarzucał im to, że mu popsuli karierę złą diagnozą stopy. Tak, miał kłopoty ze stopą i tak. Poszedł do San Diego, w San Diego nie grał. Nie? On tak naprawdę 5 lat nie grał. On grał, było półtora roku Billa Waltona dominujące. Ten sezon, gdy wygrał mistrzostwo, tak, z Filadelfią, w jednych z najlepszych finałów NBA. Tak jakby się tak wracać przed czas...
Tak,
mówiłem to wielokrotnie. Jakby się wracać przed czas Magica i Larego i wybrać jedne finały. Znaczy, no też nie ma za dużego wyboru, ale to są te finały. I one są dostępne, jak się dobrze przeszuka, jest chyba 5 z 6 meczów. Jak nie wszystkie 6. Ja kiedyś miałem wszystkie 6. I po tym sezonie, w którym zdobył tytuł, był kolejny sezon regularny, gdzie Portland zaczęło go, tak jak te Portland, wiesz, ten bilans 50-10 dla Marcusa Aldridge'a, Odena i Brandona Roya. To oni chyba tak zaczęli, jeśli dobrze pamiętam, byli chyba 56-10, gdy kontuzjował stopę. To było w tym kolejnym sezonie. I potem było 4-5 lat, gdzie on nie mógł do siebie wrócić.
No tak, potem się pojawił się w Bostonie.
Potem był San Diego, on był Donalda Sterlinga grał. Był koszykarzem Donalda Sterlinga, chyba był. I potem pojawia się w Bostonie, gra jeden sezon, gra z ławki i Bill Simmons do dziś uważa, że to najlepszy zespół Bostonu, jaki był kiedykolwiek, nie? Gdy Walton grał z ławki. I on kończy karierę jako człowiek, który miał największy procent zwycięstw w playoffach spośród graczy, którzy zagrali w All-Star. Nikt nigdy nie miał wyższego procentu zwycięstw w playoffach niż Bill Walton spośród gwiazd NBA, więc to jest to, co można mu napisać, wiesz.
No ale z drugiej strony mówię, no 13 punktów, 10 asyst, 3,5 asysty.
W karierze, nie?
Nie to żart.
No, jest to jakaś niedorzeczność, ale niedorzeczność, jak się Bill Walton pławił.
Najwięcej, 80 meczy najwięcej, ale to już było z ławki. W Bostonie, kiedy miał 33 lata. Nie, to proszę cię. Nie przesadzajmy z tym Billem Waltonem i z jego koszykówką. Jeśli...
Rozumiem, dobrze. Mój drogi.
Paul stary, no.
Będziemy...
No nie, na pewno był zabawną postacią, był kolorową postacią, był paletą, moim zdaniem to zawdzięczamy narkotykom i pewnej osobowości, ale...
To dobrze.
Bo on końcówkę miał właściwie taką, że on komentował NCAA, co on, to 12 pack komentował.
Bill Walton, przypomnę ci, komentował Lakersów, Kobiego i LeBrona, Kobiego i Shaka. My oglądaliśmy te mecze głównie pana Michałowicza, oglądaliśmy DSF.
My mieliśmy tą lepszą wersję Billa Waltona. W postaci Michałowicza. To było lepsze. Maciek, to było lepsze.
Się sobie próbuję porównać dwie rzeczy, które są jeszcze dalej od siebie niż Michałowicz od Billa. Ale wiesz co? Bill Walton, może nie wyczułeś tego, będziesz krzyczał. Wydaje mi się, że gdyby nie Bill Walton, to ciebie też by nie było. W sieci.
Myślisz?
W sieci, no. Umiejętność hiperboli i przedstawiania zwykłych rzeczy, zagrań koszykarskich w troszeczkę inny, artystyczny sposób. Tu Bill Walton, myślę, że wychował...
Wychował jednak Tomek Zimoch. No, nie opowiadaj mi, że mnie Bill Walton.
Ja nawet nie wiem, kto to jest. Wychował koszykarską blogosferę, tak bym zaczął. Jest jednym z ojców za styl, który miał w komentowaniu.
Bardzo słabo to znam, właściwie wcale.
No wiem, ale może właśnie...
Może trzeba tu wrócić?
W sensie nie czułeś, że to też wpływa na twoje...
Nie.
Twoje hiperbole na impresjach.
Nie
było. Rozumiem. Tak, ale to mogło przejść na kogoś
przez
innego, potem na kogo, wiesz. Tak, taka Hiszpanka. Malutka. No. Myślę, że jeśli jest takie Hall of Fame, którym jest Luka Doncic, za to jak patrzysz na niego i widzisz, jak on kocha ten sport, to Bill Walton jest w nim. I to jest takie ścisłe Hall of Fame za miłość do sportu i jak ją przedstawiał Bill Walton. Więc tutaj jest taki, nawet bym powiedział, w top 5, w pierwszej piątce ludzi.
No, dobrze. No,
No, okay. I to bardzo dużo, bardzo dużo.
No dużo, no, ale, no, ale mówię, ale koszykarską nie szalałbym.
No nie szalał. Dobrze. Mój drogi, do ustki muszę się zaraz wybrać, musimy zrobić rok. Tysiąc.
Właśnie, gdzie my jesteśmy?
306?
Poczekaj. 6? A nie byliśmy w 5?
Biło to napisał taką kapitalną książkę o swoich operacjach pleców, jak nie widział sensu życia. Wyobraź sobie, że Bill Walton kiedyś sensu życia nie widział i miał głęboką depresję, bo nie mógł po prostu żyć z plecami. Miał 20-25 zabiegów.
Na plecy.
No, więc sobie można wyobrazić.
Dlatego, nie, no pewnie dlatego odsunął narkotyki, no bo no, uśmierzałem mu ból i dodawałem mu pewnej radości, finezji, wigoru. Nadal narkotyki to nie jest rozwiązanie problemu, moim zdaniem, tylko dobra fizjoterapia. Ale oczywiście, no, żył w czasach pewnie w tym sensie nieszczęśliwych.
On nie palił marihuany, mój drogi, dlatego, że go plecy bolały. On palił marihuanę już dawno temu. Każdy taki zespół wcześniej. Grateful Dead, znany z propagowania marihuany w Kalifornii, dżemowania. Jest mało znany zespół w Polsce, Grateful Dead. Nie? Nigdy nie dotarł fenomen Grateful. Ktoś oczywiście zaraz powie, że dotarł, że to dobrze, że dotarł gdzieś, nie? Był ich, jak to się mówi? Grupi? Nie, jak się mówi.
Grupi.
O osobie, która jeździ w trasy.
Grupi, tak.
No, grupi też jakoś
do łóżka, tak?
Się mówi roadie, roadie. Roadim. Był roadim Grateful Dead. Nie tam, 900 koncertów. Więc to już szybko, u niego szybko. Travissimo weszło u niego szybciutko. Zresztą to były lata 70, więc jak miało nie wyjść. W UCLA na ganku z Billem Waltonem. Zapalony rowerzysta na końcu kariery. Do samego końca kariery.
Nie,
ja myślę, że życie było jego karierą. Takich hiperboli użyję, więc... Czy nawet te shows, które robił w poprzednim roku. Mi było smutno na końcu bardzo przez te dwa dni. Nie nagraliśmy palmy. Cieszę się, że nie nagraliśmy, bo było mi smutno po prostu. Wiesz, wyraźnie.
Naprawdę?
No, straciłem.
Straciłem kogoś.
Jeżeli mogę powiedzieć, że to był mój soulmate w NBA, to jeszcze mogę się odważyć, żeby tak myśleć, że on był, to był. No, Bill Walton był wielki. Był wielki. Jezus, Bill Walton.
No jest jakieś podobieństwo.
Kolejność. Dalej na trzecim miejscu pewnie Luka. A potem ja, na czwartym. Dobrze, mój drogi, 1300...
Zostawmy ten 1300, zróbmy tak tutaj, wiesz, zamyślmy się... Zostańmy z Billem.
Idźmy w trasę. Idziemy w trasę. Dobrze, mój drogi, to co? Słyszymy się jakoś w przyszłym tygodniu, jeszcze zobaczymy kiedy.
Tak, spróbujemy się gdzieś tam znaleźć tak na tym, na tak zwanym, jak już przeanalizujemy, kto będzie kogo krył.
Mm-hmm. Dobrze. Trzeba się sprawdzić mecze z sezonu regularnego, bo nie pamiętam tych chwili żadnego.
Tak, właśnie, to trzeba zrobić.
Dokładnie, to musimy zrobić.
Dokładnie, to trzeba je obejrzeć nawet.
Mój drogi, to trzymaj się na...
Pozdrawiamy.
Bezdrożach Dolnośląskiego. Pa, pa. Hej.
Cześć.